Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym przewodnikiem, tym, który będzie nas prowadził przez ścieżki Bożego Słowa, jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie koło Kościerzyny, również katecheta. Witamy serdecznie, księże doktorze.
Witam, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Najbliższa niedziela to już piąta niedziela Wielkiego Postu, więc ten moment Paschy, moment Triduum Paschalnego zbliża się wielkimi krokami. W takim też duchu będziemy dzisiaj te czytania i rozważanie, które ksiądz doktor przygotował, odbierać. Będziemy tego słuchać. Na początek jednak, jak zwykle, prośmy Ducha Świętego o to, by był z nami, by nam towarzyszył, by nas prowadził, by otwierał nasze serca na przyjęcie Bożego Słowa. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże.
Teksty, które zostały wybrane i dane nam przez Kościół na najbliższą niedzielę, to teksty, które bardzo mocno podkreślają realia przymierza i w dodatku wierności Boga w przymierzu i niewierności ludzi w przymierzu. To Bóg ciągle jako absolutnie suwerenny wychodzi naprzeciw człowiekowi, posługuje się w tym prorokiem. To, co przykuwa naszą uwagę w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału, wiersze 31-34, to właśnie kwestia nowego przymierza, która właściwie pojawia się tylko tutaj w Starym Testamencie, która jest zrealizowana dopiero w Nowym Testamencie i w Ewangelii Łukasza w rozdziale 22, wiersz 20, Chrystus ustanawiając Eucharystię powie o kielichu nowego przymierza. A zatem widzimy, że prorok, który mówi, że prawdziwego proroka poznaje się tym, że spełnia się to, co on zapowiada, właściwie odsyła nas do dalekiej, dalekiej przyszłości za kilkaset lat. Oczywiście chciałbym, żebyśmy skupili się nie tylko na tym temacie przymierza, ale także na tym wyróżnieniu domów, które będą objęte tym nowym przymierzem. Dom Izraela i dom Judy, a także zagadnienie ziemi egipskiej, które pojawia się tutaj. Czyli dom. To, co nas interesuje, i to może właśnie w kontekście zarówno historii samego proroka, jak i historii narodu wybranego, to, że prorok mocno wzoruje się albo jest zainspirowany, albo możemy znaleźć pewne porównania z myśli podobne jak u innych dwóch proroków, Ozeasza i Izajasza, przede wszystkim Izajasza. Jeżeli chodzi o Izajasza, to oddziela jednego od drugiego, czyli omawianego przez nas proroka Jeremiasza od proroka Izajasza, wielkiego Izajasza, który zwiastuje zarówno upadek z tego królestwa, które miało oddawać cześć Panu Bogu, i powrót do ziemi obiecanej. Z tym prorokiem, o którym my dzisiaj rozmawiamy, prorokiem Jeremiaszem, dzieli ich około 100 lat. Ale to ciągle jest ta sama zapowiedź, to ciągle są te same wydarzenia i właśnie będziemy próbowali dosięgnąć tych wydarzeń. Ale do tego potrzebujemy najpierw zobaczyć, w jakim w jakiej części księgi znajduje się omawiany przez nas fragment. To jest część, która jest nazywana najbardziej optymistyczną, takim pocieszeniem, taką zapowiedzią, która mogłaby być przez nas odczytywana jako oddech w ucisku. Oczywiście dla tych, którzy będą chcieli pójść tą drogą. Ta część to jest część centralna, mimo tego, że nie środkowa. Gdybyśmy szukali pewnego podziału księgi Jeremiasza, to moglibyśmy zobaczyć najpierw wstęp w rozdziale pierwszym i tutaj powołanie proroka. Trzeba nadmienić, że prorok opierał się Panu Bogu i no, miał inny plan na swoje życie, pochodził z rodu kapłańskiego. Prorok, mimo tego, że zgodził się na wolę Pana Boga i służył Bogu 40 lat, to jednocześnie trzeba powiedzieć, że przeżywał wiele rozterek i one też gdzieś tam pojawiają się jako wyrzut do Pana Boga, że właśnie tak poukładał jemu jako człowiekowi życie, gdzie mnóstwo cierpiał z powodu Pana Boga, z powodu wierności Panu Bogu i z powodu wierności słowu, które Bóg mu dawał, słowu, które miał przekazywać w całości, nie ukrywając, słowu, które wiązało się często z negatywną odpowiedzią narodu wybranego, do którego kierowane było to słowo. 40 lat posługi jako celibatariusz, jako ten, który jest oddany Panu Bogu, ten, który nie zakłada swojej rodziny, a jednocześnie jest znakiem, i właśnie chciałbym, żebyśmy w takiej konwencji widzieli, znakiem małżeństwa. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Kolejna część to właściwie fragment bardzo szeroki z księgi proroka Jeremiasza, który dochodzi aż do 25 rozdziału, mianowicie mowy wieszczące karę nad Jerozolimą i Judą. Czyli mamy tutaj właśnie już wspomniany ten dom Judy. Dalej do 38 rozdziału pojawiają się mowy przeciwko obcym narodom i w tę część jest wpisana część, którą się my zajmujemy, mianowicie przypowiednie o wybawieniu Izraela i Judy, czyli całego narodu wybranego. Tak to postrzegajmy. Izrael i Juda to cały naród wybrany. A właśnie dzisiaj pojawia się w czytaniu Izrael i Juda jako całość. Właśnie w tej zapowiedzi wybawienia, zapowiedzi nowego przymierza. I część, która też jest dosyć obfita, mianowicie udręki Jeremiasza. Te fragmenty wskazują nam na to, że Jeremiasz nie pozostawia narodu wybranego tylko i wyłącznie w takiej przestrzeni, jesteście źli i Bóg z was rezygnuje. Właśnie nie. Bóg się o was troszczy, interesuje się wami i właśnie dlatego prowadzi was drogami, których możecie nie rozumieć. Gdybyśmy czytali całą księgę proroka Jeremiasza, zauważylibyśmy, że Bóg posługuje się bardzo trudnymi doświadczeniami związanymi z okupacją, doświadczeniami związanymi z różnymi okupantami, czyli wojny właściwie trwają, a naród wybrany jest jakby wokół cyklonu. Naród wybrany jest taką kartą przetargową, ale naród wybrany też angażuje się w to i co ciekawe, do czego zmierzam w tym naszym komentarzu i rozważaniu nad pierwszym czytaniem. Naród wybrany kieruje się w stronę swojego byłego opresora Egiptu. Mamy dzisiaj w czytaniu o ziemi egipskiej. Bóg wspomina poprzez proroka, że wyprowadził naród wybrany kiedyś z ziemi egipskiej. Co oznacza ziemia egipska? Ziemia egipska oznacza utrapienie. Oczywiście żadne wspomnienie czasu dobrobytu dla Józefa egipskiego, ale potem utrapienie ostatecznie wiązało się z pochodzeniem narodu wybranego, pochodzą Mojżesza z tej ziemi po to, żeby potem przejść przez pustynię i dojść do ziemi obiecanej. Czyli mamy nowe przymierze, w którym Bóg walczy o naród wybrany. Mamy nowe przymierze, którym będzie objęte cały naród wybrany, dom Izraela i dom Judy. I mamy ziemię egipską. I teraz spróbujmy odnieść to dzisiejsze czytanie, czyli tę zapowiedź, bardzo pozytywną zapowiedź, dodającą siły temu, który zaufa Bogu. Mianowicie spróbujmy odnieść to do tego wszystkiego, co przeżywał inny prorok, prorok Ozeasz, który przeżywał dramat niewierności żony. I obraz niewierności jego żony miał być dla całego narodu wybranego obrazem niewierności narodu wybranego, gdzie Ozeasz jako uosobienie Pana Boga wobec swojej żony, która miałaby być uosobieniem narodu wybranego, Ozeasz ciągle wyciąga rękę po raz kolejny. A zatem gdzieś jako tło dzisiejszego czytania możemy właśnie widzieć relację małżeńską, w której Bóg przedstawia się jako współmałżonek, Bóg przedstawia się jako oblubieniec, który walczy o swoją oblubienicę, mimo tego, że ona ciągle okazuje się niewierna. I gdybyśmy prześledzili właśnie historię narodu wybranego zilustrowaną przez proroka Jeremiasza w tej księdze, zobaczymy, że naród wybrany ciągle charakteryzuje się niewiernością. Ba, naród wybrany ucieka od bardzo trudnego doświadczenia, mianowicie doświadczenia bycia pod okupacją Nabuchodonozora, Babilonu, i woli iść pod okupację egipską, woli występować nawet z Egiptem przeciwko Nabuchodonozorowi, przeciwko Babilonowi, przeciwko temu, którym Bóg chce się posługiwać, bo to jest też bardzo ważne. Zapowiedź proroka wskazuje, że Bóg chce się posłużyć trudnym doświadczeniem Babilonu, jasno sprecyzowanego wroga, który co prawda przejdzie przez ten naród, ale po tym trudnym doświadczeniu nastąpi wyzwolenie. Tymczasem naród wybrany idzie w stronę sympatii z grzechem, bo tak moglibyśmy właściwie nazwać tę próbę związania się z Egiptem, który w historii narodu wybranego charakteryzował się jednak takim złym doświadczeniem. Prorok nie tylko, że zwiastuje, ale prorok zwiastując jednocześnie dzieli los tych, którzy odrzucają Boga. Prorok jest takim zwiastunem Pana Boga w narodzie wybranym, który odrzuca Boga. Egipt jest synonimem bałwochwalstwa. I co przedstawiają nam jeszcze w przyszłości komentatorzy? Mianowicie przedstawiają, że jedna z trzech hipotez przedstawia śmierć Jeremiasza właśnie w Egipcie, że został ukamienowany przez swoich rodaków. Moglibyśmy znaleźć do tego nawiązanie w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 36 wierszu i następnych. Czyli mamy do czynienia z Bogiem, który pragnie przymierza z narodem wybranym, który wręcz walczy o to, który przestrzega naród wybrany, który pokazuje narodowi wybranemu, jaką drogą trzeba iść. A naród wybrany to odrzuca, bo boi się trudnego dobra, dobra, które jest na końcu doświadczenia, na końcu cierpienia, z którym będzie wiązało się to doświadczenie, które jest zwiastowane przez proroka. A zatem mamy do czynienia z zapowiedzią, która jest odrzucana. Zapowiedzią, która nie jest tylko i wyłącznie jakimś aliansem, nie jest tylko i wyłącznie zapowiedzią jakiegoś paktu o nieagresji, czy paktu między jedną a drugą stroną pragnącą ubić jakiś interes, jeżeli moglibyśmy takim trywialnym określeniem się posłużyć. Tutaj chodzi o bardzo głęboką, zażyłą relację, która sprowadzona jest do określenia poznać. Czytamy, nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Boga wszyscy, bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie. Słowo poznać w języku biblijnym ma bardzo szerokie znaczenie, włącznie z taką relacją najbardziej intymną, która pokazuje, że Bóg pragnie, aby naród wybrany był bardzo, bardzo blisko Niego. Warto może właśnie spojrzeć na to tło biblijne tego fragmentu, który analizujemy, to tło małżeńskie, niewierności małżeńskiej, gdzie Bóg okazuje się oblubieńcem wiernym, chociażby dlatego, że dzisiaj, że rozpoczynamy rok rodziny i warto też patrzeć na nasze rodziny właśnie w konwencji walki o wierność. Walki o wierność przede wszystkim Boga dla ludzi, wobec ludzi, ale także to potem powinno przekładać się też na walkę o wierność w rodzinach. Spróbujemy pogłębiać te tematy w kolejnych czytaniach.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto słowo Boże.
Omawiania pierwszego czytania, tutaj tym razem w piątym rozdziale, pokazuje nam właściwie znowu centrum całego listu. Listu, który zresztą przez niektórych jest nazywany kazaniem. Cały list jest skoncentrowany na kapłaństwie Chrystusa, które jest zupełnie czymś innym niż kapłaństwo starotestamentalne, które właściwie ma więcej wspólnego z posługą proroków starotestamentalnych, którzy stają się świadkami Boga wobec ludzi, którzy reprezentują Boga wobec ludzi, którzy składają wręcz z siebie ofiarę wierności Bogu, który walczy o odnawianie przymierza z ludźmi. I Także jeden temat, o którym wspomnieliśmy, to temat kapłaństwa, a drugi temat to temat przymierza, właśnie nowego przymierza, nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. I tutaj właściwie mamy realizację tej zapowiedzi sprzed setek lat, z VI wieku, z przełomu VII i VI wieku, kiedy to żył prorok Jeremiasz. Tutaj czytamy w tym fragmencie, wręcz centralnym fragmencie z listu do Hebrajczyków: a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. A zatem przymierze nowe to jest właśnie ten podarunek zbawienia wiecznego. Bóg w jaki sposób dokonał tego? Dokonał tego za pomocą krwi, czyjej krwi? Swojego Syna. Nie oszczędził swojego Syna. Syn zgodził się na to. Ten fragment jest jednym z najbardziej kapłańskich fragmentów całego Pisma Świętego, dlatego że on pokazuje utożsamienie się kapłana z ofiarą. Mamy tutaj też inny element, mianowicie element posłuszeństwa, i możemy dziwić się, dlaczego tak skonstruowane jest to zdanie: Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania, czyli prosił o to, żeby oddalić coś, co w konsekwencji przyszło, czyli śmierć. I dalej jest, że został wysłuchany dzięki swojej uległości, ale spróbujmy odnieść się już nie tylko do wszystkich tych nocy spędzonych przez Pana Jezusa na modlitwie, ale także do tej najważniejszej, przełomowej nocy w Getsemani, gdy Chrystus powiedział, prosił Ojca, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się spełni. Także Chrystus został wysłuchany w swoim posłuszeństwie, czyli właśnie w tej drugiej prośbie, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I możemy los Chrystusa porównywać do losu proroka, albo inaczej, los proroka jest zapowiedzią losu Chrystusa, który dobrowolnie, świadomie i dobrowolnie podejmuje to trudne doświadczenie po to, żeby towarzyszyć tym, których skutki mają objąć, który przyjmuje doświadczenie śmierci ze strony tych, za których walczy, o których walczy. Przed chwilą wspomnieliśmy sobie o śmierci proroka Jeremiasza. Czyli zarówno Jeremiasz celibatariusz, jak i nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus celibatariusz pokazują determinację Boga w zawiązaniu, w walce o przymierze, o jedność, zbliżenie, o bycie w jedności z narodem wybranym. Instytucja narodu wybranego wraz z Nowym Testamentem się rozszerza na tych wszystkich, którzy go słuchają, czyli mamy do czynienia ze wszystkimi tymi, którzy poszli za Chrystusem, którzy zostali ochrzczeni w krwi Chrystusa, obmyci z grzechów, bo przecież zbawienie to jest śmierć nie jakaś, ale śmierć za grzechy. To jest śmierć jako cena za grzechy. A zatem idziemy w tym kluczu wypełniania się woli Bożej, gdzie Bóg jako suwerenny walczy o przymierze, które moglibyśmy porównać właśnie do tej walki o relację małżeńską, gdzie współmałżonek walczy o wierność drugiej strony.
Z Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba, już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił, zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus, głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał ujrzeć, umrzeć. Oto słowo Pańskie.
Dochodzimy do takiego momentu, w którym dotykamy może już nie punktu centralnego Ewangelii, ale faktycznie jest to moment przełomowy w całej Ewangelii według świętego Jana. Otóż przypomnijmy sobie scenę z Kany Galilejskiej, gdy Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus razem ze swoją matką, z uczniami są na weselu w Kanie Galilejskiej i Maryja prosi go o interwencję, a ten mówi, że jeszcze nie nadeszła jego godzina. Otóż dzisiejszy fragment z Ewangelii, którą analizujemy, z 12 rozdziału Ewangelii Jana, mówi, że już teraz nadeszła godzina. Jezus mówi, nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Chwała Syna Człowieczego objawia się w wypełnieniu Jego działania, w wypełnieniu Jego misji, w całkowitej realizacji Jego misji. A Jego misja to jest umrzeć. Umrzeć za naród. Umrzeć, zostać wywyższony. To wywyższenie, ono oczywiście też nawiązuje do samej zapowiedzi Pana Jezusa z trzeciego rozdziału Ewangelii, gdy rozmawia w nocy z Nikodemem, ale to wywyższenie, ono też wprowadza nas w klimat samego oskarżenia, tego, kto go oskarży, kto doprowadzi do jego śmierci, kto podniesie na niego rękę, już jeżeli chodzi o samo techniczne podejście do tego. Czyli swoi będą nastawać przeciwko Jezusowi. Czyli widzimy, że właściwie wszystkie trzy fragmenty, które dzisiaj analizujemy, fragment z Jeremiasza, fragment z Listu do Hebrajczyków, fragment z Ewangelii Janowej, one stawiają nas w jakimś bardzo ważnym momencie, który podkreśla nowe przymierze, podkreśla działanie i determinację Boga, podkreśla plan Pana Boga, który właśnie tak prowadzi, aby skutecznie odkupić winy ludzi. Nie bez powodu Pan Jezus posługuje się obrazem ziarna, które padłszy w ziemię, musi umrzeć, aby wydać plon. I potem dziwne słowa padają o kochaniu życia i o nienawidzeniu życia. Czy faktycznie chodzi o takie nasze współczesne znaczenie słowa nienawidzić. Nie, tutaj chodzi o przedkładanie albo o nieprzedkładanie, czyli chodzi o to, żeby nie przedkładać swojego życia doczesnego ponad życie wieczne. Jeżeli będziemy już tutaj dbali o życie wieczne, czyli już tutaj szli w stronę przymierza z Bogiem, akceptowali przymierze z Bogiem, wszystkie warunki tego przymierza, co też jest niesamowicie ważne, to osiągniemy życie wieczne, nawet jeżeli będzie się to wiązało ze stratą życia doczesnego. Spróbujmy zobaczyć jeszcze jeden fragment, mianowicie wiersz 26. Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jedność Jezusa z Jego uczniami zostanie podkreślona w mowach pożegnalnych jeszcze później, czyli w rozdziale 13, a także 15. Ale widzimy w tym wierszu 26 echo innego fragmentu, mianowicie fragmentu z Ewangelii Marka z 8 rozdziału 34 wiersza. Konkluzja: jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec, pojawia się ponownie wyrażona w języku miłości w mowach pożegnalnych Jezusa. Czyli widzimy, że mamy prawo do tego, żeby przymierze Boga z ludźmi widzieć w tej konwencji miłości, relacji miłości. Oczywiście relacji miłości, która daleko wykracza poza jedność małżonków, poza bycie jedno małżonków. Bardziej chodzi o tę komunię duchową między stronami przymierza, między stronami zaangażowanymi w to przymierze.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz jest z nami, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skurzewie koło Kościerzyny, a także katecheta. Dziękujemy za to rozważanie, za te słowa, które nam tak po ludzku patrząc bardzo pomagają. Zawsze kiedy fachowiec, kiedy człowiek, który studiuje Pismo Święte, przybliża te treści, które być może słyszymy często, słyszymy nawet podczas każdego Wielkiego Postu, wiadomo, w tym cyklu takim trzyletnim, różnie to jest, różnie to się układa, ale dziękujemy za to światło, które otrzymujemy za każdym razem. I zapraszamy oczywiście Państwa do tego, by telefonować, by na antenie Radia Maryja zadawać też pytania, dopytywać, by dzielić się refleksją. Numery do naszego studia są następujące: 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 i zapraszamy słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej.
Witamy Panie Andrzeju. Coś trzeszczy telefon, ale może się uda.
Chciałem zwrócić uwagę na to, jak Pan Bóg nowe przymierze zawiera z ludzkością. Wchodzi na jakiś wyższy poziom z ofiar, z krwi spalanych na kamieniach, na te takie duchowe przymierze, czyli bezpośrednie, osobiste spotkanie z człowiekiem, jeśli człowiek się decyduje, żeby z Panem Bogiem rozmawiać. I wtedy w Duchu Świętym, jeśli ktoś się modli, no bo jak nie ma czasu, no to trudno. I wtedy jak się człowiek modli i pyta Pana Boga, to w psalmie 51 z dzisiejszych czytań, oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. Wtedy prosi Pana Boga o wiedzę, o mądrość. Tą wiedzę zdobywa, jeśli ma czas i chce, to zdobywa, czytając Pismo Święte, czytając o Panu Bogu. I wtedy tam dowiaduje się o tym, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, zostawił ciało i krew, żeby człowiek mógł się jednoczyć z Panem Bogiem, nie tylko w duchu i w prawdzie i w mądrości, ale bezpośrednio z ciałem i krwią Pana Boga, żeby mieć to życie wieczne, które daje właśnie ciało i krew. I tak jak mówił właśnie przy znaku oczyszczenia świątyni, gdy wypędzał przekupniów, że zbóżcie tą świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo, to nie chodziło mu o kamienie, tylko właśnie po 3 dniach tej śmierci, tej ciemności, kiedy Pana Jezusa nie było na ziemi, a ci, co Go umęczyli i zabili, cieszyli się w tym czasie, to po 3 dniach Pan Jezus zmartwychwstał. Takie 3 dni ciemności mają być. No i teraz jest pytanie, czy my wierzymy Jezusowi Chrystusowi w to, co On mówi, czy słuchamy tych nowinek, filmików, w których Pana Jezusa robią jakiegoś takiego nierozgarniętego, kto nie wie, po co przyszedł, czy wierzymy w to, co Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. No i jest pytanie, bo Pan Bóg pokazał w 1917 wirujące słońce, dał dowód na istnienie Boga, żeby ludzie już się tak nie gubili i żeby tej drugiej wojny światowej nie było. A ludzie jakby tak jak Ezaw wolą się najeść, chciałem brzydkiego słowa użyć, chcą się najeść i tylko za miskę soczewicy oddają swoje całe życie, gonią za tym, co jest doczesne. A Pan Bóg jednak wychodzi im naprzeciw i przypomina, że istnieje, pokazując cud słońca. Później w Polsce Polacy odchodzą od Pana Boga, więc Pan Jezus postanowił zrobić cud w Legnicy, w Sokółce, żeby przestali takie rzeczy robić, bo Pan Bóg ma plany u siostry Faustyny. Mówił, jakie ma plany wobec Polaków. I teraz pytanie, czy dzieci, czy my słyszymy gdzieś, oprócz w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, o tych cudach, czy gdzieś na lekcjach religii ktoś im tłumaczy, że takie coś istnieje, że takie coś było i że Pan Bóg zaprasza do siebie, zaprasza na mszę świętą, bo to jest naprawdę i pokazuje to w Sokółce i w Lednicy. No i teraz jak coś więcej o Panu Bogu chcemy coś dowiedzieć się, to sprawdźcie w czerwcu, ile będzie umarłych na COVID, a ile Cyprian Polak zapowiadał, jeden ze znanych takich proroków współczesnych. Mhm.
Dziękuję Panie Andrzeju.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże doktorze, bardzo proszę.
Tak. Właściwie bardzo Panu Andrzejowi dziękuję za zabranie głosu. Kilka bardzo różnych kwestii zostało poruszonych. Taki, powiedziałbym, dość odważny tok myślenia prowadzący w kierunku dalekim od naszych czytań. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, na której chciałbym się skupić, ofiary Starego Testamentu i ofiara Nowego Testamentu, to faktycznie zwróciłbym uwagę na to, że zarówno ofiara, jak i kapłan w Starym Testamencie było ich wiele, w Nowym Testamencie jest tylko jedna. Jest jedna ofiara, którą złożył jeden kapłan, Jezus Chrystus. I właśnie to list do Hebrajczyków podkreśla. List do Hebrajczyków powstał po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Może warto zwrócić na ten fakt uwagę, dlatego że dopóki istniała świątynia jerozolimska, to gdy mówiono o kapłaństwie, a właściwie poza listem do Hebrajczyków bardzo mało mówi się o kapłaństwie Jezusa Chrystusa wprost, czyli Jezus kapłan. Może właśnie dlatego, że gdy ludzie słyszeli kapłaństwo, utożsamiali to tym, co widzieli w świątyni jerozolimskiej. I dopiero gdy została ta świątynia zburzona, to wtedy właśnie w liście do Hebrajczyków tak mocno jest podkreślona ta jedyność ofiary, skutecznej ofiary Jezusa Chrystusa. Dalej wspomniał Pan o psalmie. Faktycznie dzisiejszy psalm jest kapitalny, dlatego że ten psalm odkrywa przed nami rzeczywistość, o której nie powiedziałem we wszystkich trzech czytaniach, a która jest faktycznie kluczowa. Mianowicie, żeby człowiek poszedł za Bogiem, żeby człowiek zaangażował się w nowe przymierze, musi mieć świadomość tego, że coś pękło w starym przymierzu. Inaczej mówiąc, musi mieć świadomość swojego grzechu. Jeżeli człowiek nie będzie miał świadomości grzechu, nie będzie miał świadomości potrzeby odnowienia przymierza, czy nawet ustanowienia całkowicie nowego przymierza we krwi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To jest ważne w kontekście samej treści psalmu, psalm Miserere, psalm, który odnosi się do właśnie doświadczenia Dawida. Dawid odkrywa, że jego wina jest Bogu znana, że misterny plan związany z jego grzechem został jednak ujawniony, że prorok już wie od Boga, że król się sprzeniewierzył, że król dopuścił się grzechu cudzołóstwa, dopuścił się grzechu zabicia męża kobiety, z którą dopuścił się grzechu cudzołóstwa. Prorok uświadamia, posłany przez Boga, uświadamia królowi, że jest grzesznikiem. Król to przyjmuje. I dopiero właściwie w momencie, w którym my przyjmujemy, że zdradziliśmy, możemy otworzyć się na perspektywę nowego przebaczenia, nowego przymierza, które charakteryzuje się właśnie przebaczeniem. Kolejna kwestia, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. To jest właśnie konsekwencja. Wiara pojawi się wtedy, jeżeli zobaczymy, że Bóg okazał swoje miłosierdzie właśnie przebaczając, że Bóg odbudowuje relacje z człowiekiem. I kwestia ostatnia, nad którą chciałbym się pochylić w Pana wypowiedzi, to cuda eucharystyczne i proroctwa. Otóż tak, katecheci mówią o cudach eucharystycznych, także proszę być spokojnym. Mówię to jako katecheta. Między innymi proboszczowie jeżdżą też do tych miejsc, w których są właśnie takie rzeczy wspaniałe się dzieją, cuda. Mimo tego, że gdy przeanalizujemy cuda eucharystyczne, okaże się, że one działy się właśnie tam, gdzie faktycznie tutaj Pan to trochę zasygnalizował, gdzie coś złego się działo. Ale wspomniał Pan o proroctwach. Tutaj, jeżeli chodzi o proroctwa, bardzo musimy rozróżnić proroków Starego Testamentu, proroków, o których jest mowa w Nowym Testamencie, i proroctwa późniejsze. Musimy bardzo mocno pamiętać, że żeby jakieś proroctwo, objawienie było uznane przez Kościół, a wierzymy tylko w te, które są uznane przez Kościół, musi być w pełnej zgodzie z tym proroctwem, z tym objawieniem, jakie zostało zapisane w Słowie Bożym i przekazane przez tradycję. Czyli objawienia prywatne, takie właśnie współczesne, nawet proroctwa, one mają znaczenie drugorzędne wobec objawienia publicznego, które kieruje Kościołem.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Witam. Ja jestem w Fabianii, z parafii Miłosierdzia Bożego. Moje imię Helena.
Prosimy, Pani Helena.
Panie Jezus mówi tak: rozpacz i przerażenie, spełnienie woli Ojca umacnia mnie do wypełnienia woli Ojca, wiernie wypełnić wolę Ojca aż do śmierci, wyniszczyć się do śmierci, być posłusznym woli Ojca w pełnieniu. Wierność Jezusa w cierpieniach daje moc z krzyża. Ja jeszcze chciałam tutaj się odnieść do tematu tego, dlaczego to właśnie Pan Jezus Bóg podjął się odkupienia ludzkości. Raz, że tak bardzo nas kocha, a druga sprawa, że szatana po prostu nikt by nie pokonał, tylko mógł to uczynić Pan Bóg. Bo tak jak pokonał Adama i Ewę, każdego z nas by pokonał. Tylko to mógł zrobić Syn Boży, Pan Jezus. I po prostu powinniśmy bardzo być wdzięczni, bo Pan Jezus, jeżeli jesteśmy szczerzy przy spowiedzi, to spuszcza na każdego z nas krople swojej krwi odkupieńczej. I szczera spowiedź daje wielkie łaski, a jeśli idziemy do konfesjonału i czynimy spowiedź nieszczerą, to łaski są takie, jaka jest szczerość. I tutaj po prostu chciałabym się jeszcze odnieść do tego, że Pan Bóg działa przez cały czas. Ja jestem świadkiem, bo byłam uzdrowiona przez Pana Jezusa, przez Boga Ojca byłam uzdrowiona. A kiedy Pan Jezus po takim przeżyciu, byłam po komunii i po prostu ktoś mi zrobił przykrość. Było do tego stopnia, że po prostu przyszłam do domu, włączyłam Radio Maria, wypłakałam się i zrobiłam się po różańcu senna. Na chwilkę się położyłam, ja się otwieram oczy i widzę Pana Jezusa, jak Pan Jezus karmi mnie swoim ciałem. Pan Jezus jest światłością. Było ciemno, a cały pokój był świetle oświetlony i po prostu jak otworzyłam oczy, to widzę Pana Jezusa świetlistą postać, jak wkłada mi chostię do ust. To jeszcze jedną sprawę powiem, doświadczenie właśnie, jak Pan Bóg dobry jest Ojciec. Odmawiam litanie do Boga Ojca i to często odmawiam. Nawet jest tak, że codziennie odmawiałam. I było tego rodzaju sprawa, że po prostu miałam silny krwotok. No po prostu po tym krwotoku kładę się na łóżko, bo już siły nie miałam. I mówię, niech się wola Boża dzieje. I powiem tak, nie było nawet siły, żeby zadzwonić, powiadomić kogoś, żeby przyszedł z pomocą. Kto wierzy w Boga, zawsze nie jest sam, bo w momencie, i u nas właśnie w parafii jest wizerunek Boga Ojca i tą postać właśnie zobaczyłam nade mną, no po prostu to była taka piękna postać, szczuplutka, piękna. Oblicze Pana Jezusa jest tak piękne, bo było mi dane to widzieć, że po prostu uśmiech, to była sekunda, bo to było spojrzenie takie energiczne i to spojrzenie było tak wyrażające miłość Boga Ojca, że po prostu z tych oczu jakby iskierki miłości były po prostu w moją stronę kierowane i taki delikatny, ojcowski, miłosny uśmiech. I powiem tylko tyle, to była sekunda. Po sekundzie po prostu się poczułam jak nowonarodzona. A jeszcze jedna sprawa.
Dziękuję, bo są kolejne telefony, więc może tutaj postawimy kropkę. Kilka słów komentarza księdza doktora, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję Pani Helenie. No właściwie otworzyła swoje serce przed słuchaczami, także to bardzo duża odwaga. Ale tak jak Pani mówiła o świadectwie, ja bym zwrócił jednak uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza, niestety nie podała Pani źródła cytatu i tutaj to jest bardzo niebezpieczne, może nawet szkodliwe. Po drugie, zgadzam się z Panią, jeżeli chodzi o doświadczenie sakramentu pokuty i pojednania i faktycznie pozwolę sobie nawiązać jeszcze raz do psalmu z tej niedzieli. Mianowicie wdzięczność wynika ze świadomości grzechu, czyli ja uświadamiam sobie to, co Bóg mi odpuszcza, czy odpuścił. I właściwie z tego rodzi się moja wdzięczność. Jeżeli ja nie mam świadomości grzechu, nawet w takiej relacji małżeńskiej czy rodzinnej, jeżeli ja nie mam świadomości, to właściwie będę ciągle pytał, o co chodzi, po co mi to. Nie będę widział potrzeby ani przebaczenia, ani pojednania, ani wdzięczności właśnie, ani życia tym darem. Kolejna kwestia, znowu trochę w nawiązaniu do tego, co mówiłem wcześniej, objawienia prywatne. Otóż po pierwsze, objawienie prywatne jest dane tylko danej osobie, czyli my nie musimy wierzyć w to, co Pani przed chwilą powiedziała. Inaczej mówiąc, nie jest nam to konieczne do zbawienia.
Jeżeli miała Pani takie doświadczenie, to to było Pani doświadczenie i dla Pani. Oczywiście może to być budujące dla różnych ludzi, ale jeżeli z tego wynikałyby jakieś zadania, jakieś preskrypcje dla ludzi, dla świata, to tutaj trzeba by było się po prostu powstrzymać. Słuchacze nie powinni tą drogą iść, bo to jest dla Pani. Jeżeli oczywiście mamy doświadczenie do czynienia z prawdziwym objawieniem, ale tutaj ufam, że tak. I kolejna rzecz. Zwróciła Pani uwagę na wizerunek Boga Ojca. Spróbujmy zwrócić uwagę w dzisiejszej Ewangelii na głos Boga Ojca.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem pozdrowić ojca prowadzącego, a także księdza doktora, naszego eksperta. Ja mam jedno pytanie.
Tak, jak pan ma na imię jeszcze? Poprosimy.
Nazywam się Tomasz Michalak z Siedlec, z parafii pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Bóg zapłać.
I tak, mam pytanie odnośnie listu do Hebrajczyków. Jest to tekst, który od już dłuższego czasu, od kilku dni medytuję i mam pytanie, co tak mi sprawiło trudność, to jest to, że nasz Pan został wysłuchany, podczas gdy On prosił o oddalenie tej męki. No i właśnie to jest taki trudniejszy trochę taki fragment. Znaczy ogólnie list do Hebrajczyków był dla mnie trudny, no ale prosiłbym naszego eksperta o odpowiedź na to pytanie właśnie odnośnie tego wysłuchania, o oddalenie kielicha, podczas gdy ten kielich no, nie został oddalony de facto. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękujemy. Dobrej drogi życzymy przy okazji.
Dziękuję
Dzięki.
Bardzo.
Księże doktorze, bardzo proszę.
Tak. Bardzo dziękuję Panie Tomaszu. Ja pozwoliłem sobie wspomnieć o tym w moim komentarzu do drugiego czytania. Mianowicie mamy podwójną prośbę Pana Jezusa w Getsemani. Pierwsza prośba jest oddal ode mnie ten kielich. Druga prośba, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I w tej drugiej prośbie został wysłuchany. Czyli Chrystus właściwie pokazuje nam także drogę naszego posłuszeństwa. Bóg wie lepiej. Z takiego założenia wychodzimy. Bóg wie lepiej. Jezus Chrystus tutaj odkrywa przed nami swoją ludzką naturę. Autor listu do Hebrajczyków odkrywa przed nami te ludzkie motywy, a jednocześnie całkowitą zgodę Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus Chrystus nie tylko jako Bóg zgodził się na to, ale także jako człowiek zgodził się na to i został wysłuchany w swojej uległości, w swoim posłuszeństwie. Czyli Bóg wysłuchał jego całej prośby, a nie tylko pierwszego zdania. Może to nie jest tekst kanoniczny, ale mi osobiście pomógł w podejściu też do tej kwestii. Tekst, który warto może prześledzić, mianowicie legenda o Józefie Cieśli. To jest apokryf, także oczywiście on nie charakteryzuje się ani kanonicznością, ani nie jest tekstem natchnionym, ale on troszeczkę próbuje nam pokazać, że Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa, będąc w cieniu świętego Józefa, który wykazał posłuszeństwo wobec woli Pana Boga. Kwestia związana w ogóle z listem do Hebrajczyków, to zachęcam do tego, żeby trochę czasu poświęcić na analizę struktury świątyni. W tym sensie, że jak wyglądała świątynia. To są teksty, które na pierwsze czytanie są dla nas bardzo trudne, szczególnie właśnie z pięciu księg, kiedy jest mowa o powstawaniu namiotu spotkania. Ale tam jest ważne zdanie właśnie w pięciu księgu, że Mojżesz miał wybudować namiot spotkania na podstawie tego, co zobaczył. Tego, co zobaczył w niebie, czyli świątynia, z którą mamy do czynienia w liście do Hebrajczyków, jest tą świątynią, którą zobaczył Mojżesz, tak skrótowo bardzo patrząc na to, jest tą świątynią, którą zobaczył Mojżesz, czyli rzeczywistość, z którą my się wiążemy w Jerozolimie, ta historyczna, geograficzna, ta budowla, w której był i ołtarz ofiarniczy, i ołtarz kadzenia, i było święte świętych, to jest odwzorowanie tego, co Mojżesz widział. Tymczasem ta rzeczywistość zrobiona przez człowieka ma nas prowadzić do tej rzeczywistości, do której Jezus Chrystus nie wszedł raz na rok, tak jak arcykapłan Starego Przymierza, ale wszedł raz na zawsze. Jezus Chrystus właśnie poprzez ofiarę z siebie wszedł raz na zawsze do tej świątyni niebieskiej. Mi osobiście bardzo dużo pomogło właśnie przyjrzenie się strukturze świątyni i właśnie temu odwzorowaniu, że właściwie Bóg wszystko wcześniej zaplanował, że Bóg prowadzi człowieka i pozwala człowiekowi odkrywać tę rzeczywistość etap po etapie.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Janusz z południa Polski.
Prosimy, Panie Janusz.
Też mam pytanie odnośnie do listu do Hebrajczyków. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. No, brzmi to tak, jakby Chrystus przed cierpieniem nie był posłuszny Ojcu, a przecież wierzymy w to, że był. Więc jak ten fragment rozumieć? Nauczył się posłuszeństwa przez to, co cierpiał. Dziękuję.
Dziękuję, Panie Januszu. Bardzo
dziękuję, Panie Januszu. Ja bym to też odniósł właśnie do tej ludzkiej natury i połączyłbym to właśnie ze służbą prorocką i z tym, że prorok nie był suchym przekazicielem. Czyli powiedzieliśmy sobie w czasie komentarza, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa odpowiada bardziej modelowi proroka ze Starego Testamentu niż modelowi kapłana ze Starego Testamentu. Jest kilka takich aspektów, ale przede wszystkim właśnie to reprezentowanie Boga i to zaangażowanie całkowite w te relacje między Bogiem a ludźmi. I tutaj mamy w sytuacji proroka Jeremiasza czy innych proroków, chociażby właśnie Ozeasza, który musiał nie tylko słowami przekazywać ludziom wolę Boga, ale także swoim życiem. Pokazywał poprzez to, co robił, że jak wygląda ta relacja, ile ona kosztuje, nie chodzi tutaj o konkretne przeliczanie, ale że ona kosztuje faktycznie ofiarę, ona kosztuje całkowite zjednoczenie. W tym momencie prorok był przedstawicielem Boga. Wydaje mi się, że właśnie Ozeasz wspomniany przeze mnie w tej relacji małżeńskiej, on to dobrze przedstawia. Jeżeli Ozeasz zbliża się do swojej żony, do której ma prawo czuć niechęć czy nawet nienawiść, dlatego że go zdradziła po raz kolejny, a Bóg nakazuje mu być z nią, przyjąć ją na nowo. Czyli prorok całym sobą realizuje wolę Boga. Całym sobą jest znakiem dla ludzi. Już nie tylko jego słowa, ale całym sobą. I prorok jednocześnie uczy się tego. Dzisiaj analizowany przez nas Jeremiasz on się uczył tego poprzez swoje doświadczenia, masę rzeczy wycierpiał, nie tylko samo ukamienowanie na koniec, ale przetrzymywanie w więzieniu, no mnóstwo katorg, spuszczenie do pustej cysterny, odrzucenie, niezrozumienie przez ludzi, wyśmiewanie, fałszywi prorocy go wystawiali na próby, próbowali go zdyskredytować wobec narodu wybranego, co bardziej właśnie okupant jemu wierzył niż jego ludzie. Czyli jest cierpienie, które formuje proroka. Jest cierpienie, które formuje proroka. I tak samo mamy tutaj do czynienia w tej naturze ludzkiej Pana Jezusa. Cierpienie formuje proroka jeszcze bardziej w posłuszeństwie. Jezus Chrystus jest nie tylko Bogiem, ale jest też w pełni człowiekiem.
Prosimy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Romuald Torun.
Prosimy.
Serdeczne Bóg zapłać za dzisiejszą naukę, no i za wszystkie inne. Ja mam najpierw chciałbym spytać w stosunku do tego, co jedna ze słuchaczek szanownych mówiła, że w kościele jest, w jej parafii, w jej kościele jest obraz Boga Ojca. Czy to w ogóle jest możliwe? To jest jedno pytanie. No bo to, no tak, dobrze. Natomiast ja mam pytanie z listu do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 9. Cytuję z wydawnictwa Księgarni Świętego Wojciecha, wydawnictwa jubileuszego na stulecie. I jest powiedziane tak. Przeto pozostaje jeszcze odpoczynek sobotni dla ludu Bożego. I moje zapytanie jest takie. Nawiasem powiem, że my zachowujemy i święty dzień szabatu, i pamiątkę zmartwychwstania Syna Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pierwszy dzień tygodnia. I serdecznie proszę o odniesienie się do tych dwóch moich pytań.
Dziękujemy, Panie Romualdzie.
Bardzo pozdrawiam przygodnego gościa, który służy nam swoją wiedzą.
Dziękujemy.
Zamiar to jest 4 rozdział.
Panie Romualdzie, jeszcze raz, ksiądz doktor.
4 rozdział listu do Hebrajczyków.
4 rozdział. List do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 9. Tak, to jest pismo jubileuszowe Księgarni Świętego Wojciecha. Ja z niego korzystam, bo tam jest bardzo dużo przypisów, ale akurat do tego wersetu nie ma. Natomiast jest bardzo wiele przypisów i to jest takie bardzo, bardzo pouczające.
Dobrze.
Pismo Święte, że nie trzeba samemu się czegoś domyślać.
Dziękujemy i księży doktorze, bardzo prosimy.
Powiem szczerze, że mam tutaj pewną trudność dotyczącą wyrwania z kontekstu z tego określenia i nie trzymałbym się tak bardzo mocno kwestii soboty jako soboty. Pamiętajmy, że sam tytuł listu, list do Hebrajczyków, czyli list do ludzi jednak zakorzenionych w tej kulturze i tradycji, on nawiązuje jednak do zwyczajów, które jednak w pierwotnym chrześcijaństwie ciągle były żywe. Musielibyśmy przeczytać cały ten akapit, żeby bardziej zrozumieć, ale widzę, że wcześniej jest mowa o siódmym dniu, o odpoczynku Boga w dniu siódmym. Także akurat w wersji, którą trzymam przed sobą, jest mowa o sobocie. Oczywiście tutaj kwestia szabatu czy soboty to jest kwestia drugorzędna. Może tak, jest wśród komentarzy dotyczących chociażby świętowania Dnia Świętego w Kościele, są komentarze, które mówią o szabacie chrześcijańskim albo o ósmym dniu i one by wskazywały nam nie tylko na samą kwestię odpoczynku jako nie pracy, ale na przede wszystkim na kwestię zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, który uświęcił poprzez swoje zmartwychwstanie ten dzień. Proszę mi wybaczyć że teraz nie pogłębię tego, mówię, musielibyśmy pewno na bieżąco przeczytać całość, żeby lepiej to przeanalizować. Druga kwestia, którą pan poruszył, to kwestia obrazu Boga Ojca. Oczywiście mamy w Starym Testamencie bardzo mocny nacisk na to, żeby nie robić obrazów, podobizn, chociażby sprzed kilku dni czytanie, które wskazuje nam na złotego cielca ulanego przez Hebrajczyków, którzy tęsknili za Bogiem, którego nie widzieli, i za Mojżeszem, którego stracili z pola widzenia. Czyli bardziej by odzwierciedlało pragnienie i potrzebę samego człowieka do tego, żeby widzieć. Zresztą odsyłam pana do komentarzy, które pan ma właśnie do Ewangelii Janowej, dlatego że w Ewangelii Janowej kwestia widzenia jest bardzo ważna. W różnych kontekstach to słowo widzieć jest używane w Ewangelii Janowej. Może tutaj by to coś też pomogło. W każdym razie, jak już pozwoliłem sobie zauważyć, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jana mówimy o nie tyle o zobaczeniu Boga, co o usłyszeniu Boga. I faktycznie w wielu kościołach pojawia się albo przedstawienie całej Trójcy Świętej, w której jest Bóg Ojciec też przedstawiony, ale to wszystko jest bardziej nasza potrzeba przedstawienia Pana Boga, zilustrowania Go, przybliżenia nam Go, niż faktycznie jakiś cel zamierzony w Piśmie Świętym, pokazanie Boga. Pan Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Także Jezus Chrystus, właśnie we wspomnianej Ewangelii, Jezus Chrystus przedstawia siebie jako wizerunek Ojca. Że może byśmy na tym poprzestali, jeżeli chodzi o kwestię właśnie tego wizerunku.
Bardzo dziękuję, księże doktorze, bo nam już 19:30 wybija za moment, także czas audycji też się kończy. Dziękuję serdecznie za to spotkanie dzisiejsze, no i pewnie już w czasie poświątecznym się spotkamy, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Księże doktorze, słowo na koniec.
Przede wszystkim podziękowanie dla ojców, dla Radia Maryja. Podziękowanie dla wszystkich słuchaczy, tych, którzy dzwonili i tych, którzy się z nami łączyli, próbując zgłębiać Słowo Boże. Dzisiejsze nasze podejście może było bardziej duchowym podejściem. Ja będę się upierał trochę przy tej propozycji, którą dałem zupełnie na początku, żeby widzieć przymierze z Bogiem w tej konwencji relacji małżeńskiej, bo sami prorocy podpowiadają nam, że tak właśnie możemy widzieć. I może niech to będzie wskazówka nie tylko dla naszego przeżywania Wielkiego Postu, drogi do zmartwychwstania Pana Jezusa, ale także całego tego roku rodziny, który dzisiaj rozpoczynamy.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie koło Kościerzyny, katecheta. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
Ja również dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję Państwu.